A naszym porannym gościem Radia Rodzina jest dziś Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Staropolskie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oglądał pan wczorajszy mecz reprezentacji Polski z Walią we Wrocławiu?
Tak, oglądałem. Ja jestem niegdyś w czasach juniorskich piłkarzem, oczywiście amatorem, ale też kibicem piłki nożnej i naturalnie polską reprezentację oglądam zawsze.
Jak wrażenia?
Nie zawsze klaszczę i jestem zadowolony z gry. I wczoraj pierwsza połowa była trochę niepokojąca, tak bym powiedział, ale jednak zmiany, które wprowadził trener i rzeczywiście niezła końcówka. Zwłaszcza cieszy to, że pokazali się młodzi piłkarze i już nie tylko strzelają Lewandowski, Piątek, ale właśnie pojawiły się nowe młode twarze. Cieszy to, bo musi być ta zmiana pokoleniowa. Ona naturalnie w sporcie, zresztą w ogóle w życiu ma miejsce, ale w sporcie najwcześniej, bo po 30 zazwyczaj piłkarze powolutku kończą swoje kariery.
Za tydzień czeka Biało-Czerwonych drugi mecz w Lidze Narodów na wyjeździe z Belgią. Wytypujmy szybko wynik.
Z Belgią będzie pewnie ciężej, bo to właśnie młoda też i bardzo dynamiczna drużyna. Mam nadzieję, że skończy się 1-1.
Zwycięstwo dla Polski w meczu, w tym meczu, ale ważą się losy ustawy w sprawie Sądu Najwyższego. To był niespodziewany ruch dla pana, głosowanie Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, był niespodziewany, bo wcześniej słyszeliśmy wypowiedzi poddające wątpliwość, a nawet wręcz bardzo mocno krytykujące propozycje poprawek, które zaproponowała opozycja, ale ja też chcę wyraźnie rozróżnić poprawki, które były wprawdzie firmowane, mówi się ogólnie opozycja, ale to przecież są trzy różne kluby, klub Koalicji Obywatelskiej, klub Lewicy i klub właśnie nasz Koalicji Polskiej. I to te trzy podstawowe poprawki, które nie miały też charakteru takiego rewanżyzmu. Ale na pewno zmierzały do tego, żeby po pierwsze, naszym zdaniem,
o tych poprawkach, co one zawierały.
Nasze trzy poprawki polegały na tym, ażeby po pierwsze rzeczywiście sędziów, którzy orzekali w Izbie Dyscyplinarnej, tej kwestionowanej zarówno przez wielu polskich sędziów, polskie sądy, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ażeby albo przenieść ich w stan spoczynku, albo pozwolić im powrócić do poprzednio wykonywanych zawodów. Z kolei nabór do nowej, bo oczywiście jakiś sąd taki koleżeński, dyscyplinarny musi być, więc do tego nowego ciała dyscyplinarnego naszym zdaniem powinien pochodzić rzeczywiście, tak jak jest zapisane w ustawie prezydenckiej, z wyboru niejako, znaczy z losowania, ale żeby mogli brać w tym losowaniu udział tylko ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy już mają pewien dorobek zawodowy za sobą i lata praktyki w Sądzie Najwyższym, a powiedzmy co najmniej, myśmy uważali co najmniej 7 lat, a nie są świeżo powołanymi sędziami Sądu Najwyższego. I to były takie, powiedziałbym, dwie najważniejsze kwestie, które po pierwsze naszym zdaniem, i autorem tych rozwiązań był senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Po pierwsze, one naprawdę przywracały tę wiarygodność Sądowi Najwyższemu i poprawiały atmosferę wewnątrz samego wymiaru sprawiedliwości, która od pewnego czasu jest bardzo zła. A po drugie, wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej i pozwoliłyby uruchomić te fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, który wczoraj został pozytywnie przez Komisję zaopiniowany, ale to jeszcze nie oznacza wypłaty środków.
Właśnie, bo pytanie, czy opozycyjne poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym przetrwają?
Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za poprawkami w Senacie, to myślę, że powinno się wykazać pewnego rodzaju konsekwencją również i w Sejmie, bo byłoby to niezrozumiałe, dlaczego w Senacie popierają, a w Sejmie odrzucają. Wprawdzie większość sejmowa, większość Zjednoczonej Prawicy potrafi zaskakiwać i czasami podejmuje decyzje zupełnie pozbawione takiego racjonalności, ale jakoś tam w interesie chociażby wewnętrznej spójności tej koalicji pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską i czasami ten zdrowy rozsądek, ta logika polityczna jest właśnie składana na ołtarzu tego wewnętrznego porozumienia, ale mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie, bo inaczej, jeżeli ustawa bez tych naszych poprawek zostanie, wyjdzie ostatecznie z Sejmu i zostanie zaakceptowana, podpisana przez pana prezydenta, to obawiam się, że jeden z celów, dla których, jak rozumiem, została przygotowana i złożona w Sejmie przez pana prezydenta, czyli odblokowanie środków finansowych dla polskiej gospodarki i to w potężnej kwocie co najmniej 26, a być może ponad 30 miliardów.
36 blisko 36, miliardów,
tak,
euro.
Miliardów euro. Nie zostanie osiągnięty. A polska gospodarka, widać to już dzisiaj, jak kania dżdżu, potrzebuje zastrzyku pieniędzy i to właśnie takich, które oferuje dzisiaj Unia Europejska, czyli albo w postaci bezzwrotnych dotacji, albo bardzo nisko oprocentowanych, ale bardzo nisko oprocentowanych pożyczek.
Pytanie, czy potrzebny był tak długi spór, który kosztował nas 951 milionów złotych kar?
Absolutnie uważam, że był niepotrzebny i uważam, że kiedyś winni tej straty, tego miliarda złotych, które zostanie potrącone z funduszy europejskich, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności politycznej, a być może również przed Trybunałem Stanu, bowiem no tak za no z, tak bez poważnego, racjonalnego powodu, tylko i wyłącznie ze względu na upór przy swoich rozwiązaniach, które przecież się nie sprawdziły. No, pamiętam zeszłoroczne wypowiedzi, czy to prezesa Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, którzy sami krytykowali funkcjonowanie zbudowanego przez Zbigniewa Ziobro tego systemu sprawiedliwości wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, czyli tej procedury dyscyplinarnej wobec sędziów, mówiąc, że no też są zawiedzeni efektami, że nie tego się spodziewali, no, ale upieranie się pana ministra Ziobro przy własnych rozwiązaniach i własnych personalnych również rekomendacjach, no jest bardzo kosztowne dla Polski. Nie wiem, czy tego typu taka jakaś nierozumna, w cudzysłowie powiem, lojalność wobec własnych rozwiązań i wobec własnych ludzi, to jest dobra cecha dla polityka. Polityk powinien jednak myśleć o interesie całego ogółu, a swoje własne emocje, swoje własne przekonania i też nawet własne sympatie wobec konkretnych osób powinien umieć jednak w ten interes ogółu jakoś wkomponowywać, a nie przedkładać ponad właśnie interes ogółu.
Kończąc ten temat, kiedy te pieniądze mogą pojawić się na naszym koncie, co pomoże nam także według ekspertów trochę w walce z inflacją?
Jesień to jest najwcześniejszy termin, czyli wrzesień, tuż po wakacjach. No ale to też będzie zależało od głosowania, które w przyszłym tygodniu w Sejmie będzie. Czyli czy te poprawki, które PiS w Senacie poparł, nadal będą akceptowane przez PiS w Sejmie. Oby tak było, ale jak mówię, to jest bardzo często bardzo często nielogiczne zachowania tam w Klubie Zjednoczonej Prawicy na poziomie sejmowym występują.
Panie pośle, czy rząd radzi sobie, czy prezes NBP radzi sobie z galopującą inflacją?
No ewidentnie widać, że nie radzi sobie i to nie jest
złośliwość. To co proponuje koalicja?
My proponujemy trzy rzeczy, które uważamy powinny być natychmiast wprowadzone. W takim wymiarze makroekonomicznym, ażeby powstrzymać tę lawinę pieniądza, która będąc na rynku sprawia, że ceny i inflacja rośnie i ceny galopują, to zaproponować obligacje Skarbu Państwa oprocentowane, my uważamy minimum 10%, ale lepiej, gdyby one były nawet już teraz na poziomie 12%, czyli żeby ludzie inwestowali, przekazywali, żeby ściągnąć pieniądze z rynku i w postaci obligacji, dlatego że lokaty bankowe, nawet jeżeli jeden z banków państwowych PKO BP zaproponował oprocentowanie 5,25%, ale to jest dopiero jedyny bank, jednak są zupełnie nierentowne, nieatrakcyjne wobec wzrostu cen, który Przecież rządowy, Główny Urząd Statystyczny oszacował w maju na prawie 14%. Po drugie, żeby pomóc tym, którzy wpadli w pułapkę kredytów, zwłaszcza hipotecznych, no bo w zeszłym roku te kredyty były oferowane na bardzo niskim poziomie stopy procentowej. To było raptem tam 1,5 czy 2% od kwoty pożyczonej, a dzisiaj zaczynają się te procenty dublować. No więc uważamy, że banki powinny, zwłaszcza państwowe, powinny zrezygnować z marży. To naprawdę będzie spora ulga, bo przy kredytach takich...
Na jaki czas odstąpić od tej marży?
No przynajmniej na półtora roku, czyli licząc od połowy tego roku do końca przyszłego. I po trzecie zrezygnować też z wprowadzonego jeszcze swego czasu przez rząd SLD, tak zwanego podatku Belki, który opodatkowuje oszczędności i zyski z oszczędności.
Podatek liniowy.
Nie, rezygnacja z podatku Belki to jest taki dodatkowy podatek dla tych, którzy decydują się oszczędzać czy to w banku, czy w papierach wartościowych, papierach skarbowych. I ten podatek też powinien być zniesiony. To są takie trzy nasze główne propozycje i jesteśmy gotowi również wspierać niektóre rozwiązania rządowe, ale uważamy, że te, które rząd zaproponował, są zbyt skromne, zbyt niedaleko idące.
Poczuł pan inflację na własnej skórze?
Oczywiście, że poczułem, bowiem no, nawet musiałem zmieniać bank, w którym mam kredyt. Tak jest. Dlatego, że, no, że tamte raty już zaczęły rzeczywiście galopować i zaczynało się robić trochę groźnie. No i po drugie, widzę też, robiąc zakupy, czy to w warzywniaku, zwłaszcza wiosną, często lubię warzywniaki odwiedzać i wydając kwoty dużo większe niż w zeszłym roku, kupuję tyle samo albo mniej. No i jak często rozmawiam chociażby z moimi rodzicami emerytami, to wiem, jak bardzo oni liczą każdą złotówkę, niezależnie od 13 czy 14 emerytury, a i tak są w tej fortunnej sytuacji, że mieszkają w budynku, który jest ogrzewany ze źródeł miejskich. Natomiast ze zgrozą i z troską naprawdę myślę o tych, którzy muszą opalać swoje mieszkania czy domy węglem, ekogroszkiem czy drewnem, bo ceny tych surowców tak gwałtownie podskoczyły, że naprawdę rozumiem tych ludzi, że są przestraszeni przed okresem chłodów, bo boją się marznąć we własnych domach, bo nie będzie ich stać na to, żeby kupić węgiel, zapłacić za gaz, czy nawet dostać drewno, no bo te propozycje o zbieraniu chrustów w lasach, które padają z ust wiceministra ochrony środowiska, są po prostu niepoważne.
O ile wzrósł panu kredyt hipoteczny? Niektórym nawet o 103%. No pan mówił, że refinansował pan, tak?
Rozumiem? Tak, ja refinansowałem. Mnie wzrosła rata o 50%, co już było wysoko.
To ile to jest set złotych u pana?
No ja mam całe szczęście kredyt nieduży, ale jednak z kwoty 1700 wzrósł mi na 2500 złotych rata, co już sprawiło, że pewne wydatki stały się, znaczy gospodarowanie pieniędzmi stało się dużo trudniejsze niż przed eksplozją tej inflacji.
To dla pana jest duża, co dopiero dla osoby, która zarabia średnią krajową.
Tak, rozumiem tę sytuację, więc jak mówię, jeśli dotyka to osób zarabiających lepiej, to cóż dopiero tych, którzy zarabiają średnią krajową, dlatego tak poważna jest sprawa, jeżeli odpowiedziałem na pani pytanie o inflację, że to nie są przelewki, to nie jest zabawa, to jest naprawdę ważna rzecz i doceniając politykę zagraniczną, którą w ostatnim czasie prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, chcę zwrócić uwagę, że los każdej władzy, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek na zachodzie Europy, ostatnio chociażby we Francji, w dużo większym stopniu zależne jest od tego, czy ludzie czują się bezpieczni ekonomicznie. Bezpieczni również w tym wymiarze no, bezpieczeństwa ulicznego, ale tego problemu w Polsce dzisiaj nie ma, nawet mimo tak dużego napływu uchodźców, czy imigrantów z wcześniej zarobkowych z obcych państw, a nie polityka zagraniczna. Tę wyborcy potrafią docenić, to prawda, ale jednak wedle tego niegdysiejszego powiedzenia z kampanii Billa Clintona w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 90. gospodarka głupcze przede wszystkim. To ma największe znaczenie. To sprawiło, że Macron tak bardzo obawiał się wyników wyborów prezydenckich i to też, jak sięgam pamięcią do lat przeszłości, jeszcze walki w PRL-u o demokrację, w co byłem zaangażowany i z całym szacunkiem dla moich przyjaciół i innych ludzi, którzy wiele poświęcili, ażeby zwalczyć ten autorytarny ustrój, to jednak główną przyczyną, dla której myślę Polacy zagłosowali za Solidarnością podówczas, to był permanentny kryzys i ciągła troska o przyszłość, a nawet o związanie końca z końcem i dożycie do pierwszego.
A czy to już przesądzone i Koalicja Polska nie ugnie się sprawie list wyborczych?
To też zależy w dużym stopniu od tego, jak będzie ordynacja, bo słyszymy, iż trwają prace na razie koncepcyjne.
Rzecznik rządu dementował informację, że na razie żadne plany, zmiany nie wchodzą w grę.
Ale myślę, że jeżeli one powstaną, to nie w rządzie, tylko w tej części politycznej Zjednoczonej Prawicy, czyli w prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, to tam będą rozstrzygnięcia dotyczące kształtu okręgów wyborczych i ordynacji zapadały. Dlatego rzecznik ma komfort, mówiąc, że rząd takich zmian nie planuje. Natomiast my dzisiaj uważamy, że rozwiązanie w postaci jednej listy jest ryzykowne i wolimy rozwiązania takie, które już raz zresztą chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Tak, Koalicja Europejska przegrała z prawicą. Po raz pierwszy w wyborach do Parlamentu Europejskiego to się zdarzyło. No, takiej właśnie koalicji ugrupowań, jakie wchodziły w skład Koalicji Europejskiej. I po drugie, o ile na Platformę Obywatelską, na Lewicę skłonny jest głosować taki wielkomiejski, bardziej liberalny elektorat, to ciągle jeszcze jest sporo ludzi, którzy szanują tradycyjne wartości, mieszkają pewnie w mniejszych miejscowościach i nawet jeśli będą rozczarowani rządami PiS-u właśnie w wymiarze ekonomicznym, to ze względów właśnie ideologicznych, światopoglądowych, w stosunku do tradycji, na takich wolnomyślicieli, na liberałów nie zagłosują, więc dla nich też trzeba stworzyć ofertę i tą ofertą może być Koalicja Polska, która składa się właśnie z proeuropejskich, ale szanujących polską tradycję ugrupowań, jakim jest PSL, Centrum dla Polski czy Unia Europejskich Demokratów.
Krótkie ostatnie pytanie, z jakim przesłaniem prezes Ludowców przyjeżdża do Wrocławia już jutro?
Prezes Kosiniak-Kamysz przyjeżdża jutro na dosyć ważne forum, które odbywa się na stadionie, na tym, na którym wczoraj polska reprezentacja grała. Nazywa się to Forum G2 i to jest taka rozmowa o zarówno geopolityce, jak i ekonomii i będzie brał udział w jednym z paneli, w jednej z dyskusji, a następnie jedziemy do Stoszowic, niewielkiej gminy w powiecie dzierżoniowskim, gdzie będzie otwarty inkubator przedsiębiorczości, ale jednocześnie będziemy informować również na spotkaniach z wyborcami o tym, jaki jest pomysł Koalicji Polskiej właśnie na walkę z inflacją, co chcemy zaproponować w sytuacji, w której Polacy zdecydują się zaufać nam i powierzyć nam stery władzy od przyszłego roku.
Dziękuję bardzo. Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szczęść Boże.